Słuchasz Bieganie.pl.
Cześć, to jest kolejny odcinek podcastu Bieganie.pl. Dzisiaj dwójka gości i obaj już u mnie byli, ale nie razem. Pierwszy z nich to taki mój cykliczny gość. Widzieliśmy się wiosną, wcześniej jesienią. Spotkamy się co pół roku, można sobie tak odliczać upływający czas. Spotykamy się zawsze przy okazji wielkich warszawskich biegów. Tym razem będzie to 45. National Niederlanden Maraton Warszawski i Nice to Fit You Warszawska Dycha. A naszym pierwszym gościem jest prezes Fundacji Maratonu Warszawskiego Marek Tronina. Witam pana prezesa.
Dzień dobry, Fundacji Maraton Warszawski.
A, no tak, przepraszam, ja zawsze maraton, ale tak, Fundacja Maraton Warszawski. A drugim gościem jest Artur Kobuszewski, biegowy wariat, biegacz, trener, doradca w sklepie biegowym.
I biegacza? W sklepie biegacza
i członek drużyny Wielkiego Biegu.
Dzień dobry.
O tej drużynie sobie dzisiaj porozmawiamy. Powiesz mi, dlaczego cię ten zaszczyt kopnął? Jesteś w gronie ludzi, którzy są ambasadorami zbliżającego się jubileuszowego maratonu. Marek, dużo nowości w tym roku z maratonem. Pierwszy raz startujecie z samego centrum. No chyba bardziej w centrum to już się być w Warszawie nie da. Trasa jest zupełnie inna niż w latach poprzednich. Wybiegacie z Warszawy.
Na 400 metrów.
Ale zawsze.
Tak, to prawda.
I wprowadzacie rywalizację drużynową. Czy te nowości sprawiają, że na kilka dni przed maratonem czujesz jakiś stres, niepewność, czy już zjadłeś zęby na biegowych imprezach i już nic cię nie ruszy i jesteś pewien, że wszystko będzie tak, jak być powinno?
Ku mojemu zdumieniu, ale takiemu bardzo przyjemnemu, nigdy o tej porze nie byliśmy tak bardzo organizacyjnie do przodu w całej naszej historii i to jest dla mnie po pierwsze bardzo dobra wiadomość, a po drugie no to jest bardzo dobra wiadomość również dla uczestników. Natomiast naprawdę to myśmy się w tym momencie bardzo bali tego biegu, bo liczba zmian, które żeśmy sami sobie w tym roku narzucili, była taka, że uświadomiliśmy sobie, że to jest gigantyczne wyzwanie. Start i meta w zupełnie nowym miejscu. Mogliśmy tam sobie siedzieć na tym skąd Wiktorskiej na Podzamcze. Tak? Nie najkrótszą drogą przebiec, bo mieliśmy to już oswojone. No ale w imię rozwoju i dania rzeczywiście niezwykłego impulsu biegaczom postanowiliśmy podjąć to wyzwanie. Zupełnie nowa trasa, tak jak powiedziałeś, która zabierze nas w takie miejsca, w których myślę, że nawet osoby mieszkające w Warszawie czasami nie były. Możliwość, ale i konieczność zorganizowania olbrzymiej strefy kibica pod Pałacem Kultury, bo to byłoby grzechem zaparkować cały maraton pod Pałacem Kultury, start, metę, a równocześnie, nie tylko maraton, zresztą pozostałe biegi również, a równocześnie nie wykorzystać tej przestrzeni, która jest przestrzenią absolutnie śródmiejską, do tego, żeby pokazać ludziom, czy naprawdę jest taka impreza i po prostu jak największe masie ich do siebie przyciągnąć. No i wreszcie Team Up Europe, rywalizacja, którą żeśmy sami wymyślili, od początku do końca stworzyli i która wymagała od nas nie tylko zwiększonego nakładu finansowego, ale też zupełnie innego podejścia do wszystkiego, w zasadzie w obszarze komunikacji przede wszystkim. I powiedziawszy to wszystko, stwierdzam z olbrzymią radością, że prasujemy z marszczki już tylko. To jest super. Pierwszy raz.
A to może chodzi o to. Często się rozmawia z ludźmi, którzy mówią, że im więcej mają na głowie, tym łatwiej im jest to wszystko ułożyć. Może jak wy mieliście nagle tyle zmian, to łatwiej było nad tym zapanować, bo się, nie wiem, zmobilizowaliście, że trzeba ogarnąć aż tyle rzeczy.
To na pewno, ale z drugiej strony ja myślę, że w tej chwili myśmy bardzo mocno postawili ostatnio na rozwój organizacyjny. Nie rozwój eventu, tylko rozwój organizacji od wewnątrz. I naprawdę mówię to z pełną odpowiedzialnością. Zebrała się w tej chwili grupa ludzi, którzy są tam z określonego powodu, mają określone ambicje, nie boją się ciężkiej pracy i wiedzą, że naszą perspektywą nie jest ostatnia niedziela września tego roku, tylko naszą perspektywą teraz jest tak naprawdę 50. edycja My tak wiosną, żeśmy powiedzieli, rozpoczynamy przygotowania do 50. maratonu, który jest za 5 lat, wtedy był za 5,5 roku. I my pracujemy, naprawdę, pracujemy z wizją, oni pracują z wizją i myślę, że wszyscy chcemy jakby w tej grupie osób pracujących na stałe w fundacji, żeby ta niedziela, ostatnia niedziela września również dla nas była świętem takim prawdziwym. Nie, że nie będziemy mieli wtedy pracy, bo będziemy mieli tą pracę oczywiście, ale żeby to była taka naprawdę satysfakcja, pełna satysfakcja z tego, co robimy. Więc no tak, tak to jest.
O tych trzech największych nowościach, czyli trasie, strefie startu i Team Up Europe, jeszcze sobie porozmawiamy. Powiedziałeś, że duże zmiany organizacyjne. Wydaje mi się, że to też jest, ktoś wpadł na świetny pomysł i wymyślił drużynę Wielkiego Biegu. Artur, ja wiem, byłem na stronie, czytałem, że jesteście grupą pasjonatów, przyjaciół biegu. Ale powiedz, czym dla ciebie jest drużyna Wielkiego Biegu? Co ty tam robisz? Jak się odnajdujesz? I czym dla ciebie jest powołanie do takiej drużyny?
Wiesz co, zadałeś na samym początku pytanie, jak się znalazłem w tym, nie wiem, bo to trzeba chyba bardziej Marka i Magdy się pytać. Oni najprawdopodobniej wybrali i wiesz, dostosowali ludzi do tego. Ja pamiętam pierwszą mój kontakt z Markiem to było 8 lat temu w fundacji. To była jakaś też sam początek mojej przygody takiej z influencerką i wtedy było wybranych bodajże 10 osób, którym się robiło zdjęcia i byli ambasadorami wtedy maratonu warszawskiego, Fundacji Maraton Warszawski. I gdzieś tam zawsze z tą Fundacją Maraton Warszawski staram się współpracować, więc myślę, że chyba na podstawie tego po prostu Magda i Marek jakoś mnie tam po prostu włączyli, co jest dla mnie po prostu ogromnym zaszczytem i naprawdę wielkim podziękowaniem za jaki odrobinę mojego wkładu w jakąkolwiek pracę dla Fundacji Maraton Warszawski. A jeżeli chodzi o związanie z fundacją, może przez to, że pierwszy mój maraton to był 37, kiedy się wbiegało ostatni raz na płytę Stadionu Narodowego i dla mnie to było po prostu gigantyczne przeżycie. Każdy mówi, że wybiera sobie maraton taki, jaki chce. Moim celem było właśnie debiut na królewskim dystansie w Warszawie i ostatni raz, jak się wbiegało na płytę Stadionu Narodowego, no to mówię wam, to jest po prostu porównywalny do Nowego Jorku.
Tylko bardziej płasko.
Tak, tylko bardziej płasko, ale naprawdę, no to jest fenomen. A jeżeli chodzi o samą drużynę biegu, jest nas 7 osób wybranych. Każdy ma swoją cegiełkę i swój sposób na bieganie i zarażanie, pozytywne zarażanie do biegania, tak. Bo dla mnie, ja wychodzę z założenia, że nieważne jak kto biega, każdy ma swój cel i meta to jest zwieńczenie ich, każdego człowieka, pracy. Czy to jest 3 miesiące, żeby wystartować na 10 kilometrów, czy królewski dystans i przygotowania, wiesz, półroczne, roczne, bo każdy, prawda, ma swoją pracę, dom, obowiązki, rodzinę i każdy niestety daje z siebie jak najwięcej, żeby dopracować się. Więc tutaj akurat te 7 osób, mówię, no każdy ma, pisze swoją historię i każdy zaraża tak jak tylko może i umie i potrafi i stara się pomóc Fundacji Maraton Warszawski.
Ty w ogóle mi się kojarzysz z kimś mocno rozpoznawalnym, szczególnie w środowisku takim warszawskim, bo gdzie bym na bieg w Warszawie czy w okolicy nie pojechał, to na ogół ty tam jesteś, albo jest ktoś z twojej drużyny. Nie to, żebym cię śledził. Czujesz, że jesteś rozpoznawalny w naszym środowisku takim lokalnym, że wiedzą, że biegowy wariat to właśnie ten gościu.
Ja tylko dodam, że Artur skromnie spuścił wzrok.
Wiesz co, ja nigdy jakoś do tego tak nie podchodziłem i wiele osób nawet jak przychodzi do sklepu, to tak patrzy się ukradkiem, widzę, że kojarzą, ale jakoś tak, nie, no wydaje mi się, że jednak te 8-9 lat pracy w social mediach daje mi tam jakąś minimalną rozpoznawalność.
Biegniesz dychę?
Tak.
Jakie cele?
Wiesz co? Nie mam celu.
No dobra, ale ja tu apeluję do wszystkich twoich fanów, jak jesteś rozpoznawalny, że dajcie mu biec. W sensie nie, jak autografy, to najlepiej chyba po, przed nie bardzo.
Nie, żeby się nie wybić. Tak.
Tak, ale po dopiero podchodźcie, a już na pewno nie na biegu. Ja znam historię. Był to jeden taki biegacz szalony dosyć i on opowiadał, że zagadywał zawodniczkę w trakcie biegu z elity, także wy nie róbcie z tego z Arturem, dajcie mu przebiec. Chciałem powiedzieć w spokoju, ale nie, to nie będę spokojny.
Tak, wiesz co, powiem wam tak, że teraz jak była piątka praska, to tak, na trasie się dało słyszeć. Ludzie bardziej i tak nie zwracają uwagi na to, żeby mówić do mnie po imieniu, tylko wszyscy krzyczą wariat, wariat, wariat. Tak więc to jest taki przydomek, który już przykleił się do mnie.
Jak ja
tak.
mówię do ciebie Artur, to też jest dla
jak
mnie
wchodzisz do sklepu, jak wchodzisz do sklepu, tak, i coś trzeba, to Artur to nie, ale i faktycznie, no wszyscy jak nawet klienci przychodzą, to się pytają, czy jest wariat. Więc tak.
Marku, wróćmy do tych nowości. Zaczniemy od pierwszej widocznej już wcześniej na bardzo rzucającej się w oczy, czyli trasa. Skąd pomysł, żeby biegaczy wysłać do lasu na Bemowie? Czy to jest z tych słynnych okrzyków z samochodów, jak się biegało w centrum miasta i w końcu spełniliście oczekiwania ludzi?
Marzenia. Nie, to powód jest bardziej prozaiczny. Jak wiadomo, Warszawa w tym roku przeżywa szczyt rozkopania drogowego, bo trasa łazienkowska cały czas, tam nie metro, tylko tramwaj na Wilanów i tak dalej, i tak dalej. I tak najzupełniej otwarcie to zostaliśmy poproszeni, żeby przemyśleć, czy nie dałoby się w tym roku skierować trasy bardziej w tamte północne czy zachodnie rejony, no bo tu jest po prostu i tak już dramat. No i dało się, no tak po prostu, tak w uproszczeniu. Jakąś tam kreskę narysowałem, wychodząc z założenia, że no jakby pewne arterie są, wiadomo, takie podstawą i tam nie ma się co w nie pakować, ale pewne miejsca są takie, że no po prostu którędyś trzeba te 42 km przebiec. No i wyszło coś takiego. Na Lasek jest swoją drogą pięknym fragmentem.
Ten ja mieszkam
asfalt,
obok.
Ten asfalt przez las wijący się, coś fantastycznego. Oczywiście potem jest trochę słabiej tam przez ten kawałek tego Klaudyna, taka bardziej przemysłówka, ale potem końcówka, to ktoś jedna z osób, która powiedziała, na środku, znaczy w tej części można się trochę przynudzić, ale pierwsze 10 i ostatnie 10 km wynagradzają wszystko i to myślę, że tak rzeczywiście jest.
Nie, jak zobaczyłem trasy, no nie biegnę w tym roku, ale sobie pomyślałem, kurczę, przebiegacie wokół miejsc, a nawet dosłownie po trasach, gdzie ja trenuję, no bo ulica Radiowa biegnąca przez Las Bemowski, to ja tam często robię jakieś długie treningi, ale to raczej z rana, jak nie ma jeszcze ruchu. I to naprawdę jest fajne miejsce, w razie jakby były upały, no bo nam lato nie odpuszczało długo, to na pewno będzie cieplutko, chłodno wśród drzew. A myślałeś, żeby zostać przy tej trasie, nawet jak już Warszawa nie będzie rozkopana, chociaż nie wiem, czy ona kiedyś nie będzie rozkopana, bo, czy się zdarzy taki rok, bo można by powiedzieć, że dobra, jest ten Klaudyn, górka śmieciowa, ale z drugiej strony jest płasko, szeroko i wydaje mi się, że zdecydowanie szybciej niż jak trzeba, wiesz, podbiec.
Tak, tak. No, że jest zdecydowanie szybciej, to nie ma wątpliwości, to jasne. Wiesz co, za wcześnie myśleć o tym, czy chcielibyśmy zostać na tej trasie. Przebiegnijmy ją pierwszy raz i zobaczymy. Niczego nie wykluczam. Wydaje mi się, że gdybym miał teraz decydować, to raczej nie, bo myślę, że teraz już jest do tego trochę inne moje myślenie i trochę lepszy klimat, żeby byliśmy w stanie zrobić w Warszawie płaską trasę, która mimo wszystko jest jeszcze fajniejsza niż ta, ale poczekajmy.
Cóż za tajemnicze.
Nie, to nie ma żadnej tajemnicy. Ja po prostu chcę zobaczyć maraton na tej trasie. A to się dopiero wydarzy za tam kilka dni, tak?
Widziałem, że na trasie nawet tam w tych leśnych obszarach będą strefy kibica, ale to nie będziecie ludzi z miasta dowodzić tam
ani wojska, nie. Nie, to znaczy strefy kibica będą oczywiście zorganizowane, tak, no tam obsługa tych stref kibica będzie tam zawieziona, jakoś tam muszą dotrzeć ci ludzie, natomiast sami kibice muszą przyjść na własnych nóżkach.
Okej. A sprawdzaliście kiedyś, czy nie wiem, ile procent waszych biegaczy bardziej interesuje się tym, żeby trasa była tak jak w tym roku, mega szybka, ale dla niektórych turystycznie może być taka poza tymi pierwszymi 10 i ostatnimi 10 kilometrami, a ilu jednak chciałoby, wiesz, przebiec, o tu Zamek Królewski, no Pałac Kultury akurat macie, ale w sensie w tych najważniejszych punktach turystycznych, jak to się rozkłada, no ja szczerze powiedziawszy, ja to bym mógł biec 21 w jedną nawrotka i w drugą, jakby było płasko i super i nie musiałbym nic oglądać, ale domyślam się, że jest spora grupa turystów.
Ja do niedawna myślałem, że ludziom bardzo, bardzo zależy na tym, żeby właśnie było tak, a tu zamek, a tu pałac, a tu ogród, a tu park. A te reakcje na to, jak żeśmy ogłosili trasę tegoroczną, mnie zaskoczyły, bo myśmy nawet się przygotowywali tak PR-owo do obrony tej trasy.
Jak ogłosiliście, się zastanawiałem, jak się zaraz wyleje w komentarzach i nie ma.
Zachwyceni, że taka płaska trasa, super. Więc te moje założenia, co tylko dowodzi, że nie należy mieć żadnych założeń, te moje założenia chyba jednak były błędne i myślę sobie, że ta impreza będzie też dobrą okazją do tego, żeby zrobić takie badanie po imprezie. Jak ludzie odbierają trasę, która nie jest aż tak bardzo śródmiejska, nie znaczy, że ona jest brzydka, bo ona jest z wyjątkiem naprawdę tego odcinka tam między 20 a 25 kilometrem, to uważam, że ona jest bardzo fajną trasą, tak z punktu widzenia odbioru biegacza, tak? Nie tam góra-dół, tylko tak po prostu takiej frajdy z biegania. Ale rzeczywiście zrobić takie badanie i zobaczyć, czego ludzie naprawdę chcą. Pytanie, czy ludzie odpowiedzą prawdę, tylko czy oni wiedzą, czego chcą, tak? Bo to jest punkt wyjścia, ale to znowu, to jest coś, co po imprezie pewnie będzie warto zrobić.
Artur, a ty masz doświadczenie, startowałeś w biegach też za granicą wielkich, w Bostonie, w Tokio. Na przykład, i jak ty podchodzisz do tego? Jadąc na zawody, chcesz jednak coś zobaczyć na trasie?
Nie.
Nie. Metę tylko.
Nie, wiesz co? Nie, no. Jeżeli jedziesz turystycznie, to chcesz obejrzeć jak największy kawałek miasta, tak? Aglomeracji. Jeżeli jedziesz na czas, to tak naprawdę to co chcesz obejrzeć, to sobie obejrzysz albo przed, albo po. Więc wtedy liczy się tak naprawdę jak największa, jak najbardziej płaska trasa, jak najwięcej miejsca, co tutaj jest gwarancją, szybkość, punkty z wodą, strefa kibica i kibice. I tak naprawdę reszta to są dodatki, gdzie tak naprawdę mówię, biegacze, którzy chcą jakiś zrobić wynik, najmniej zwracają uwagę na te dodatki.
Na budynki.
Na budynki.
No tak, ja sobie teraz przypomniałem na przykład, tak sobie myślałem, kurde, czy na pewno tak jak Artur mówi, bo przypomniałem sobie maraton w Jerozolimie. No piękne miasto, oczywiście, ale pomyślałem sobie, kurczę, ten wbieg na to stare miasto, tam się biegnie rzeczywiście przez tą starą Jerozolimę. Pomyślałem sobie, o matko, jaki tam bruk był straszny, tak?
Dokładnie.
No to ja tam mogłem po tym starym mieście i przed maratonem chodzić, po maratonie chodzić do Woli, czyli musiałem tam wtedy przebiec. No przebiegłem, bo taka była trasa, tak, ale i to tylko moment, fajnie przebiegam przez tam tą którąś bramę, tak, ale w gruncie rzeczy to samo wspomnienie z tego biegu, no to nie jest fajne, bo tam jest kostka brukowa, bo jest coś, bo jest podbieg, bo jest zbieg za ostry, tak, więc no chyba rzeczywiście coś takiego jest, jak startujesz, to startujesz po to, żeby ci się biegło jak najlepiej, a no tutaj no im łatwiej, tym lepiej po prostu.
Myślę, że też takim dobrym przykładem jest Berlin, tak, Berlin jest fajny turystycznie, ale jest nudny biegowo. Jeżeli ktoś mi powie, że Berlin jako miasto do biegania jest super, nie, jest szare, jest płaskie, szare, szybkie. I do tego została ta trasa stworzona. Jeżeli chcesz, wiesz, fajerwerków, to jedziesz do Nowego Jorku, tak? Bo tam faktycznie trasa jest ciężka, też są elementy, gdzie jest po prostu nudno, ale wtedy jest płasko. A tam, gdzie jest fajnie kolorowo, no niestety, no nie jest płasko. I
Patrz, więc... 20 lat. 20 lat potrzebowałem, żeby dojść do czegoś takiego.
Mnie to cieszy. To jest... Ja sam też jestem z tym, że ma być płaska. Tak. Oglądanie to tak, jeżeli raczej po.
Tak, albo przed, albo po. Bardziej po niż przed. Wiadomo, żeby się skupić na trasie i na biegu. Więc ja jak najbardziej uważam, że jest to strzał w dziesiątkę.
A trasa dyszki? Startujesz na dychę? No. Trasa jest...
Paradoksalnie jest trudniejsza.
Tak. Jest ciekawa, bo ma kawałek z biegu Konstytucji. I wcale tak. To nie jest łatwe.
Właśnie, bo...
Dwa kawałki ma. Tak, ale... Jedną i drugą.
No tak, ale Konstytucji też miało od palmy w dół, później na wrotka no i
właśnie,
pod górę.
Tam był... Znaczy, dobra, ja słyszałem te lamenty, że miał być płasko, a tam był podbieg. Ale kurczę, no...
Ale to było płasko w głowach ludzi. Tak, bo myśmy płasko. Nigdy nie mówili, że to jest płaska trasa biegu Konstytucji. Ludzie są, o, most, moja tak, to jest płasko. Tak, płasko.
Ja wybiegłem zaraz za palmy na biegu Konstytucji i tak, o kurde.
Trzeba będzie tak, wrócić.
Fajnie, można szybko biec, ale później od czwartego już na nawrotce przy Narodowym. Ja mówię, Boże kochany. I wszyscy, większość tak. Myślę, że 80% i twoich, i moich znajomych, Bartek, których
tak,
mamy
strasznie
wspólnych.
Strasznie narzekali. Tak. Nie, ja tam też biegłem i no było pod górkę, no ale bez przesady. No nie był to podbieg na Belwederskiej. No nie.
Wiesz, tylko że z drugiej strony Belwederską masz raptem ile? 200 metrów?
No nie, Belwederską no, masz dłużej.
No 500 metrów. 500 metrów, ale tak. Tutaj masz takiego,
a
wiesz...
Tu masz 2,5 kilometra prawie.
Tak, to... Wiesz?
Marek coś ty zrobił.
Ale... Rekord frekwencji był. No. Wszystkie numery startowe, 4000 było co do jednego.
Nie, tu przyznaję, że ja nie miałem w planach startu w biegu Konstytucji, ale sobie pomyślałem, kurde, przez most, a sobie pobiegnę.
Inaczej było. Było, tak. Było super.
I ten rekord frekwencji wpłynął na to, że no, trasa dyszki będzie się pokrywała w dosyć dużej mierze?
Nie, wynikało z tego, że tamtędy biegnie maraton po prostu i z punktu widzenia organizacyjnego to jest w ogóle najprostsze rozwiązanie. Dwie trasy, które się pokrywają, więc musieliśmy wykorzystać, no to przypadek po prostu, musieliśmy wykorzystać to, że tam tak zamykamy ten maraton, więc tamtędy biegnie dycha i no, jest ta nawrotka i potem powrót.
A ty się cieszysz, Artur, że znowu będzie ten 2,5-kilometrowy czy ileś tam?
Nie, ale trzeba stawić czoło wyzwaniu.
Ale przecież bym go na siłę nie zapisał.
Dokładnie. Trzeba stawiać sobie poprzeczki, nawet jak bolą.
To racja, no o to chodzi w sporcie, żeby swoje granice pokonywać.
Nie może być zawsze łatwo.
To tym bardziej wtedy nie proście go autograf, ewentualnie z górki, jak będzie w stronę Pragi. A czy na biegu na dychę będzie jakaś twoja drużyna cała? Czy twoich podopiecznych? Bo ty
będzie jak... parę osób, aczkolwiek będzie więcej na maratonie.
Maraton. A wystawiacie drużynę? Team up everyone?
Nie. Jakoś mi to umknęło.
Przecież
ale,
jak
ale,
mogło?
Do poniedziałku ale, można.
O, no i wiem co będę robił jutrzejszy dzień. No będę...
I tam jest sporo pieniędzy
będę,
za zwycięstwo.
Będę kompletował.
My nagrywamy rozmowę na 10 dni przed. Wy usłyszycie w piątek tuż przed biegiem, żeby wam emocje trochę pobudzić. Nie zapisujcie się w poniedziałek, jak to usłyszycie.
To już będzie maraton Monday. Post-maraton Monday.
Tak, właśnie. To by było fajne. Tak jak
maraton
jest
w poniedziałek?
Nie. Właśnie dzień medalu w poniedziałek. Tak jak jest za granicą.
Tak,
to jest
że
fenomenalne.
Wszyscy chodzą z medalem, podrywają dziewczyny na medale w metrze. Tak, to znamy te obrazki z zagranicznych biegów. A jak już rozmawiamy o Team Up Everyone czy Team Up Europe, bieganie.pl jest patronem już kolejny raz twojej imprezy. Mam nadzieję, że po tym pytaniu będziemy nadal, ale wiem, że jeszcze bieg się nie odbył. A mógłbyś już jakieś wnioski wyciągnąć?
Przy wyniki.
już macie?
Wnioski
wyciągnąć z organizacji tej pierwszej edycji drużynowego ścigania. Ja mam później jeszcze parę pytań do tego, więc ale zaczniemy od tego, czy ty już w twojej głowie są już jakieś wnioski?
Są.
A zdradzisz?
Tak, pewne rzeczy trzeba albo warto będzie zrobić inaczej. Natomiast myślę, że co do zasadniczych założeń, to co chcieliśmy osiągnąć w tym roku, to udało się zrealizować. No uda się zrealizować, no bo to niedziela tak naprawdę będzie decydująca, ale tak naprawdę, no cóż, w niedzielę to będzie bieg, który ktoś wygra, tak? Z jakimś tam wynikiem, to tyle. Natomiast na pewno sporo się nauczyliśmy. Pierwsza podstawowa sprawa, ja nie wiedziałem na przykład początkowo, czy te drużyny, które mają startować, to mają być drużyny narodowe, ponadnarodowe, czy to w ogóle żadnego klucza ma nie być i tak dalej, i tak dalej. Po 2 czy 3 tygodniach od jakby uruchomienia tego projektu w tej warstwie takiej zapraszania menadżerów, no bo na tym to polegało, to ja już wiedziałem, że to będzie docelowa rywalizacja narodowa, bo tylko taka ma sens w tym przypadku, bo ona pociągnie za sobą amatorów, no bo podstawowe pytanie, po co my to robimy? No trochę, żeby zrobić coś innego, ale tak naprawdę docelowo robimy to po to, żeby w niedalekiej przyszłości do Warszawy razem z najlepszymi zawodnikami z iluś tam krajów europejskich zaczęli przyjeżdżać amatorzy. No bo tak to działa. Oni jeżdżą tam, gdzie jeżdżą zawodowcy, bo zawodowcy mają tam jakiś powód, tak? My im chcemy dać całą masę powodów, żeby tu przyjeżdżali i oni mają nam za sobą ciągnąć amatorów. I w ten sposób mamy budować ten prestiż międzynarodowy i frekwencję międzynarodową naszej imprezy. Więc to po pierwsze na pewno będą drużyny narodowe. To w tym roku wyszło zupełnie przypadkiem. Jest jedna międzynarodowa, miks taki, bo się po prostu zgłosiło ileś tam zawodników pojedynczych, no i trzeba ich jakoś posklejać. Natomiast to w ogóle docelowo tak powinno wyglądać. Troszkę inaczej bym na pewno zbudował już ofertę na poziomie finansowym, bo paradoksalnie to jest dużo droższe w organizacji niż organizowanie takiego biegu standardowego, kiedy zapraszasz zawodników pojedynczo, wszystkich, tam są jakieś nagrody i tak dalej, i tak dalej. W życiu tyle pieniędzy na nagrody nie mieliśmy jak w tym roku. Wiem, że trzeba dużo więcej, żeby to miało jeszcze większy prestiż. Natomiast trochę inaczej bym tam to układał od strony takiej jakby kładzenia pieniędzy na różne kubki, może tak bym to ujął, tak? To jest, nie wiem, czy to jest moment, żeby o tym rozmawiać, bo to takie dość szczegółowe przemyślenia w pewnych obszarach. Kolejna rzecz to jest taka, że trochę wcześniej o tym mówić, ale wiem, że chyba chciałbym jeszcze w przyszłości większą swobodę dać tym, powiedzmy, menadżerom, czyli osobom, które odpowiadają za budowanie poszczególnych zespołów, jeszcze większą swobodę dać w obszarze tego, ilu zawodników może być w drużynie. Bo w tym roku to jest 3 albo 4. A od 2 tygodni myślę sobie, że ta dowolność powinna być w przedziale, nie wiem, od 3 do 6 na przykład, bo wtedy masz możliwość na przykład wzięcia sobie zająców własnych, tak? Od razu masz ludzi, którzy po prostu ci prowadzą twoich zawodników, którzy potem schodzą. To trochę jak na zasadzie jak w drużynie kolarskiej, tak? I to zaczyna być coraz ciekawsze, coraz bardziej rozbudowane i też coraz bardziej zespołowe. No, to tak na początek. Wiem, że to mówimy o dość szczegółowym, jakby o dość szczegółowych już rzeczach, no ale ja siłą rzeczy operuję na takim poziomie szczegółowości, tak? Jeszcze jedna rzecz. Dobra. Jeszcze jedna rzecz, która jest bardzo ważna. Ona jest w ogóle niesportowa. Doświadczenie już mi teraz podpowiada, że duża część tych pieniędzy, które trafiają do zawodników, powinna być uzależniona nie tylko od tego, co oni zrobią sportowo, ale też od tego, co oni zrobią komunikacyjnie. Bo nie oszukujmy się, zawodnikom najlepszym nie płaci się za to, że oni pobiegną jakiś wynik albo zajmą któreś miejsce, tylko płaci się za to, co my z tym możemy zrobić komunikacyjnie, marketingowo.
Tak, oczywiście.
Możesz pobić rekord świata, jak nikt o tym nie wie, to ten rekord świata nic nie jest wart, masz satysfakcję, tak? Ważne jest to, jak jesteś w stanie to sprzedać. To jest brutalne, ale tak jest. I dla nas bardzo ważne, coraz bardziej ważne będzie to, w jaki sposób my obecność tych zawodników i tą rywalizację będziemy mogli przekuć na nasze działania marketingowe. Dlatego myślę sobie, że oczywiście to jest takie trochę robocze teraz, nie wiem, czy tak będzie, ale myślę sobie, że warto by było, żebyśmy budowali już taki mechanizm, w którym zawodnicy są zobligowani, albo inaczej, czują bodźce do tego bezpośrednie, żeby uczestniczyć od początku w naszych działaniach marketingowych. Po prostu. Najzwyczajniej w świecie. Żeby nam się to opłacało i im w efekcie. To tyle. Koniec, kropka.
No świat obecnie jest taki, tak zbudowany, że w sporcie nie do końca Znaczy, w wyczynie wiadomo, te medale dostają na najszybsi, ale jednak pieniądze niekoniecznie muszą iść do tych najszybszych.
No tak, ale skąd się wzięły freak fighty? No bo walczą ludzie, których wszyscy chcą oglądać, bo ich znają, tak? To jest klasyczny przykład człowieka, który jest znany z tego, że jest znany. On jest aktorem i nie ma nic ze sportem wspólnego, a mimo wszystko go oglądają. Te, nie wiem, Fame Federation, tak? Czyli influencerzy, którzy grają, Liga Influencerów grających w piłkę. Oczywiście oni tam już trochę potrafią grać. To nie są kompletne fajtłapy. No, to nie są zawodowi piłkarze. No, a mimo wszystko budzą olbrzymie zainteresowanie.
Tak, ale już odejdźmy od fajnych różnych rzeczy. Wróćmy do Team Up Europe. Byłem na konferencji online, gdy ogłaszałeś to i sobie myślę, kurde, to fajne. No nie musimy ukrywać, że w Pradze to się już dzieje. Ty na tej konferencji powiedziałeś, że tajemnica jest taka, że już parę lat z organizatorem z Pragi, z Ręczech rozmawiałeś na ten temat. On wtedy kręcił nosem, później on to zaczął organizować.
Dla ścisłości ja zaproponowałem Carlo Capalbo, bo on jest dyrektorem maratonu w Pradze, żebyśmy stworzyli jakąś rywalizację, która będzie rywalizacją, która będzie po prostu wspierać i promować zawodników europejskich. Ja w ogóle wtedy nie myślałem o rywalizacji drużynowej. Nie, nie, to znaczy, że to muszę sprostować. I ta rywalizacja Battle of Teams, która to się nazywa w Pradze. Ona tam chyba w tym roku była, nie wiem, drugi albo trzeci raz, na pewno nie pierwszy. I pod tym względem ona jest rzeczywiście bardzo podobna do tego, co my robimy. Natomiast różnica jest zasadnicza w tym, że tam dobór tych zawodników jest totalnie przypadkowy. Znaczy, no, przypadkowy, nie przypadkowy, ale oni są zapraszani do biegu, a potem są przydzielani do takich drużyn sponsorskich. Tak? My to chcemy budować zupełnie inaczej, a po pierwsze my się opieramy na zawodnikach europejskich. Bo mówiąc brutalnie, no my turystów biegowych z Kenii tu nie ściągniemy. Nie przyjedzie tutaj na bieg tysiąc amatorów kenijskich. Ale z Niemiec albo z Wielkiej Brytanii, owszem. I to jest ten kierunek, którym chcemy uderzać po prostu. Więc to jest rzeczywiście podobna rywalizacja. My też stosujemy ten system punktowy, tak jak w Pradze, bo to jest po prostu fajne. Natomiast chyba te porównania się kończą już w tym momencie.
I wiesz co, jak słuchałem tej konferencji, to sobie myślę, o super, coś nowego. Później przeżyłem niestety lekkie rozczarowanie. Pierwsza drużyna była chyba węgierska, tak, przedstawiana.
Tak.
I była mowa o elicie, o tym, że to będzie szansa dla tych trochę wolniejszych europejskich zawodników. No i później co wtorek poznawaliśmy kolejne drużyny. Czułem tak trochę smutek, że ta elita w Warszawie to będzie, z całym szacunkiem oczywiście do tych zawodników, no bo i tak szybciej biegają niż ja, ale na przykład Szwajcar, który mówi, że pracuje na pół etatu na kolei, biega 2:21, i tu jeszcze bym jakby przyjął, że po prostu chcecie dać szansę takim zawodnikom się rozwijać. Natomiast no, w drużynie ukraińskiej jest już 40-paroletni Witalij Szafar, który był na dopingu kiedyś. I to mi się już kłóci z rozwijaniem młodych talentów obiecujących. I pytając ciebie o wnioski po tej pierwszej edycji, która już za chwilę będzie zakończona, czy wy inaczej będziecie próbowali, nie wiem, wpłynąć na menadżerów w przyszłym roku, w przyszłych edycjach, żeby ci zawodnicy naprawdę byli obiecujący i żeby nie było takich, no dla mnie to troszkę wielki bieg, fajnie. Witalij wygrał w 2006 jako młody zawodnik, no ale później, jak to ładnie było u was na stronie określone, miał problemy z paszportem biologicznym, czyli no brał doping. Ja z perspektywy kibica, już nie dziennikarza, uważam, że fajnie by było, nawet jeżeli przyjedzie 10 Szwajcarów jeżdżących na kolei, biegających 2:21, żeby to było w tą stronę, a nie, że trochę takich i to się rozmywa. Jest w ogóle pomysł, żeby...
Już się odpowiadam. Twoje pytanie wymaga ode mnie odpowiedzi stuprocentowo szczerej. Pierwsza edycja, czyli ta tegoroczna, ma jedno zadanie. Odbyć się. To jest tak zupełnie, ten pomysł jest tak zupełnie inny, tak zupełnie nowy, że dla większości ludzi jest kompletnie niezrozumiały. Ja przez pewien czas, to były 3 próby dosłownie, próbowałem rozmawiać o tym z zawodnikami polskimi. I po trzeciej próbie stwierdziłem, że nie chcę tego robić, ponieważ w sumie nawet nie wiem. Te trzy rozmowy jakby pozbawiły mnie chęci rozmawiania z kimkolwiek innym niż menadżerowie. Wolałem, żeby oni się tym zajęli. I tak naprawdę, najzupełniej otwarcie, praca, jaką ja musiałem wykonać, żeby na starcie zebrać 5 drużyn, to była praca tytaniczna. To ile razy, ile ja zrobiłem prezentację tego projektu, tylko ja wiem, nawet nie jestem w stanie tego policzyć w tej chwili. I w gruncie rzeczy to jest trochę cud, że mamy 5 drużyn na starcie. Zwróć uwagę, że nie ma drużyny polskiej.
Tak, jest mieszana, gdzie jest...
Zwróć uwagę, że nie ma drużyny polskiej. Dla mnie to jest... Jeżeli ten projekt w tym roku ma jakąkolwiek wadę, to jest ta właśnie ta wada. Nie ma drużyny polskiej. Dla mnie to jest niewiarygodne. Natomiast absolutnie się z tobą zgadzam. Ja zresztą zadałem takie pytanie, zanim w ogóle na samym początku menadżerom. Co na przykład z zawodnikami, którzy mieli problemy dopingowe? Bo ja uważałem początkowo, że nie powinno ich być, ale sami menadżerowie nie byli pewni co do tego, na co się zdecydować. No bo z jednej strony oczywiście to jest słabe, z drugiej strony dlaczego mielibyśmy być święci od papieża, skoro ci zawodnicy mogą startować na Igrzyskach Olimpijskich, Mistrzostwa Świata, to dlaczego nie mogą startować tutaj? Nie wiem, ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, tak? Stwierdzam tylko fakt. I tak naprawdę, wracając teraz do początku mojej wypowiedzi, ta edycja miała wszystko jedno zadanie. Ona się miała odbyć po to, żebym ja po imprezie, rozpoczynając kolejną edycję Team Up Europe numer 2, mógł położyć na stole zdjęcia, filmy, doświadczenia tych ludzi, którzy tu byli, którzy tu przyjadą do Warszawy, którzy tym wystartują, którzy się zachwycą, bo się zachwycą, nie mam wątpliwości, i którzy będą mogli powiedzieć innym biegaczom ze swojego kraju, kurde, byliśmy w Warszawie, to była taka rywalizacja drużynowa, coś niewiarygodnego. Bez dowodówki w postaci zdjęć, filmów, wyników i tak dalej, niewiele więcej mogliśmy zrobić, tak? Więc w pełni się z tobą zgadzam. To, że są takie wątpliwości, o jakich ty mówisz, sam je mam. Natomiast w pewnym momencie to jest taka trochę, chyba tak mogę to ująć. To była taka kwestia, robimy to, czy nie robimy. Po prostu. Bo mogę powiedzieć, dobra, ten nie, bo coś. Początkowo zawodnik ze Szwajcarii też nie spełniał tam kryterium sportowego, bo założenie było, że faceci co najmniej 2,20, czy minimum 2,20, tak? No to też nie. No to zostajemy z trzema drużynami. To już jest karykatura, tak? No więc tak, postanowiliśmy przełknąć tę żabę. Jak się skończy ta edycja i wszyscy powiedzą, no fajne to było. Mam nadzieję, że tak powiedzą. Z nami na czele.
Też mam taką nadzieję.
Z nami na czele. No to wtedy będziemy myśleć, co dalej, po prostu.
Nie, no pewnie, no żyjemy w jakiejś tam rzeczywistości i...
To był jeden z najtrudniejszych projektów do dopięcia w ostatnim czasie. Naprawdę. Trudniejszy niż maraton covidowy chyba.
Tak, no.
Żeby mieć te 5 drużyn.
Tak, no. Worek z zawodnikami z Europy ma jakąś tam... Nie jest nieskończony.
Ten rok jest jeszcze szczególnie trudny, to już tylko ci przerwę, bo to jest rok kwalifikacji olimpijskich, tak? I większość zawodników, którzy wierzą, że się pojadą na igrzyska, a większość z nich nie pojedzie na igrzyska, ale wierzą, tej wiary im w żaden sposób nie można odebrać, nie chcą ryzykować startu w biegu, w którym nie będzie zająców, nie wiadomo, zawsze tam jakieś... Kiedyś to był podbieg belwedersko, nie znają trasy w Warszawie, my nie mamy jakiegoś fejmu międzynarodowego zbudowanego, tak?
Jeszcze.
No jeszcze, no ale to jest droga, żeby zacząć to robić. Więc to też był powód bardzo konkretny, dla którego dla większości zawodników to jakby nie była oferta, tak?
Jasne, to...
Ja rozważałem, jeszcze, przepraszam, to tak, bo teraz sobie przypominam różne rzeczy.
Dobrze.
Ja rozważałem bardzo poważnie to, żeby zrobić w tym roku na maratonie w Warszawie bieg pod minimum olimpijskie. Jak wiedziałem, że będzie szybka trasa, i zrobić bieg pod minimum olimpijskie, to u mężczyzn jest 2,80, u kobiet 2,26,50. To by było jeszcze droższe, ale już zostawiając pieniądze na boku. I zrezygnowałem z tego. Bo po pierwsze, to nie jest coś, co by nam dało długofalowy efekt. No okej, to jakby zaczęłaby być budowana wokół tego pewna tam opowieść, tak, że tu się szybko biega, no bo to jest taka opowieść. I na tym wiele biegów buduje swój fame. Natomiast nie zdecydowałem się na to i zdecydowaliśmy się właśnie na ten projekt po prostu. Z wszelkimi jego minusami w tej pierwszej edycji po prostu.
Pewnie, no to po prostu myślałem, sam dla siebie chciałem to wyjaśnić, a też wydaje mi się, że no, biegów szybkich w samej Europie jest masa. Biegów z rywalizacją drużynową, tak jak wiemy, masy nie ma i tak naprawdę z takich poważnie działających, no to tylko Pragę kojarzę. Reszta to jest takie coś, co jest wszędzie. Artur, żeby nie było, że tu się prezes z redaktorem przerzucają jakimiś...
Dobrze.
Myślisz, że drużynowa, zresztą ty masz drużynę swoją biegową, dużą, drużynowa taka rywalizacja, walka dla drużyny w maratonie dodaje sił, czy tak, jednak na trasie każdy jest po prostu sam ze sobą i...
Znaczy wiesz co, każdy biegacz, jeżeli biegnie w zespole, to zawsze gdzieś z tyłu głowy będzie miał, że robi to, nawet jak przychodzą mu kryzysy, to zawsze to robi dla zespołu, tak? Więc musi dać z siebie nie 100% czy 102%, tylko 110 albo 120%, bo wie, że jeżeli nawali, no to nawali on i sam z tą gorzką pigułką zostaje, tak? Więc każdy, jeżeli jest w drużynie, to daje z siebie maksa i to też powoduje, napędza ludzi.
Tak,
każda,
tak.
Zobacz, że ludzie, dlaczego ludzie uczęszczają na treningi grupowe. Owszem, możesz biegać sam, ale ciebie mobilizuje grupa. Człowiek jest zwierzęciem, nazwijmy to stadnym, tak? No i tego człowiek potrzebuje drugiego człowieka, potrzebuje więzi, potrzebuje połączenia i jeżeli ma możliwość startowania w grupie jakiejkolwiek, to zawsze to wykorzysta. I jeżeli jest związany emocjonalnie, da z siebie 120%. Więc stworzenie czegoś takiego jest strzałem w dziesiątkę. I spowoduje to większą, to wiesz, to jest mała kulka na tą chwilę. Ale jak ją puścisz dobrze, to wiadomo, że to będzie efekt kuli śnieżnej.
Powiem wam taką ciekawostkę, no jako nauczyciel wychowania fizycznego, dzieci nie znoszą biegać. To jest dla nich dramat. Znaczy za piłką to jeszcze, nie?
Ale... dziećmi nie byliśmy?
Ale
tak.
W kółko... ja też.
Proszę cię, no
w kółko to jeszcze. Ale zróbcie sztafetę. Kurde, to każdy zasuwa. No każdy, nawet ten co nie lubi, to każdy, tak, jak sztafeta, tak, to tak. Wszyscy się wydzierają.
Bo jest praca zespołowa.
Dokładnie.
Jest praca zespołowa, nie musi się męczyć z tym sam. Jeżeli dokona porażki, to wtedy dokona jej sam na sobie, tak? Ale jeżeli ma odpowiedzialność za drugiego człowieka, to zawsze wykorzysta. Takie trochę podejście psychologiczne.
Dlatego myśmy wczoraj na konferencji prasowej, przepraszam za słowo wczoraj, na konferencji prasowej pytali tak dużo zawodników, tych, którzy uczestniczą w Team Up Europe, o to, jak oni zdołali przeprowadzić interakcję między sobą, bo ona jest ważniejsza niż nam się w pierwszej chwili może wydawać. Bo na przykład dziewczyna z drużyny węgierskiej, która zresztą biegnie, ona się od razu zorientowała, jak bardzo ważny jest tutaj duch zespołu. Ona mi tam jakieś obozy wewnętrzne organizowała, żeby oni wiedzieli, że jak biegniesz na trasie i masz kryzys, a będziesz miał, to jak będziesz indywidualnie odpowiesz, no dobra, tam złażę, trudno. Ale jak w drużynie, dokładnie. Moment, bo jak ja zejdę, to wszyscy oni, ich wysiłek idzie w piach tak naprawdę. I wtedy już nie schodzisz tak łatwo, nie? Tylko musisz mieć tę myśl. I dlatego na przykład zastanawiam się, jak to będzie, czy udało się menadżerowi tej drużyny, która jest drużyną tą mieszanką międzynarodową, czy udało mu się wytworzyć ten mechanizm takiego, no tego team spiritu w tej drużynie, żeby oni tam wiedzieli, że to nie jest indywidualny bieg i może jeszcze będzie wynik drużynowy. No nie, to właśnie o to chodzi, że to jest wynik drużynowy, że twoja odpowiedzialność tak naprawdę jest odpowiedzialnością 100% za cały zespół.
Tak.
Po prostu. I tu muszą być jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
Tak, taka historia jest też w ogóle przełaje drużynowe w Stanach Zjednoczonych. To jest fenomen nasz w skalę światową, bo tam zawodnicy czy zawodniczki potrafią osiągać wyniki, które teoretycznie są niemożliwe po ich indywidualnych biegach na stadionie, a jak jest przełaj, jest drużyna, to zupełnie jakby ktoś inny biegł, bo potrafią się postarać. A przejdźmy może na start. jak już zakończmy temat drużynówki i przejdźmy na start. Słyszałem, że sponsor Nationale Nederlanden postawił na to, żeby strefa startu i mety była wow. Słyszałem, że będzie znane nazwisko komentowało bieg.
A to chyba nie na starcie, tylko na gdzieś tam około 40 kilometra. Mówisz o panu Darku?
Tak.
Tak, z tego co wiem, to Dariusz Pakowski będzie zagrzewał uczestników do walki w okolicach 40 kilometra, czyli na rogu Nowego Światu i ulicy Świętokrzyskiej.
A nie będzie podłączone, żeby to na mecie było słychać?
A to jest bardzo możliwe. Ale oprawa to już nie jest, nie jest aż tak bardzo moja działka, żebym mógł powiedzieć.
Ale było na konferencji prasowej powiedziane właśnie, że on będzie bardziej pod koniec
tak,
trasy,
że on będzie jakby...
że trasy, a nie na starcie i mecie. Więc okay. To tak.
Dobra. Tak. I Szymon Majewski.
A tak, to tak, prawda. Też, tak. To chyba też. Razem mają być tam tak. W tym miejscu.
I Szymon kurczę, jak ja kojarzę Szymona Majewskiego, to obawiam się, że on będzie miał niezły ubaw z tych ludzi na ostatnich kilometrach, którzy na pewno będą szczęśliwi, ale też będą wyglądać.
Szymon Majewski uprawiał sport, wie, czym jest wysiłek fizyczny. Myślę, że nikomu nie uchybi.
A co ciekawego jeszcze czeka na biegaczy i kibiców? No bo bez kibiców, jak już wiele razy padło, nie ma sportu bez zainteresowania kibiców. Jak kibic przyjdzie do miasteczka, będzie czekał, aż tam tata, mama, wujek, ciocia czy brat dobiegną, to czego może się spodziewać w miasteczku kibica?
Przede wszystkim ja bym chciał zaprosić w sobotę wszystkich tych, którzy mają jakąkolwiek styczność z dziećmi, bo mamy mini maraton, który się zaczyna o godzinie 11, potrwa do 16 dla dzieci w wieku od 3 do 16 lat, odpowiednie dystanse, od najmłodszego do najstarszego i wtedy też zaczyna działać strefa, ta, o której powiedziałeś, pod Pałacem Kultury z całą masą różnego rodzaju. Nie lubię słowa atrakcje, ale tak to muszę powiedzieć, atrakcji, które mają sprawić, że tam będzie można spędzić fajnie 2-3 godziny, czy ile tam ktoś potrzebuje, bo tam będą różne interaktywne stoiska, będą takie, które będą jakby trochę wprowadzały do sportu, będą aktywności sponsorów, będzie scena, na której będzie się dużo działo, na przykład będzie można, nie wiem, zdobyć autografy zawodników, tych czołowych, którzy będą walczyć o zwycięstwo. Gościem specjalnym maratonu jest mistrzyni świata w maratonie z roku 91. Zresztą dwukrotna zwycięzczyni, laureatka plebiscytu przeglądu sportowego na najlepszego sportowca Polski, czyli Wanda Panfil. I ona też będzie gościem, tam będzie z nią spotkanie. Myślę, że tam nie sposób się nudzić. Będzie można coś zjeść, w trakach nawet. I to samo będzie się działo w niedzielę. Natomiast na trasie my przygotowaliśmy 35 albo 6 albo 4, jakoś tak, 30 kilka takich fanzon po prostu. Czyli stref, w których będzie można poczuć maraton od środka. Tak bym to powiedział. Ja bym chciał, żeby każdy warszawiak choć raz przyszedł na maraton i zobaczył, czym on jest, a potem się zastanowił, czy to jest coś fajnego, czy nie. Wydał osąd na podstawie nie swoich wyobrażeń, tylko na podstawie własnych odczuć, doświadczenia. Bo wiele osób znam takich, które przyszły na trasę trochę przypadkiem, a potem za 2 lata, albo za 3, albo za rok biegły, bo się zaraziły po prostu.
To padło rok temu, że ja też kiedyś przypadkiem stałem na trasie, bo biegliście u mnie pod domem na Mokotowie. Oskier biegł, jeszcze wtedy go nie znałem. Myślałem, że to jakaś zawodniczka z NRD. Łukasz, mam nadzieję, że nie będziesz miał mi tego za złe. No, a kilka lat później ścigałem się ze Oskierem na tym covidowym.
Ty byłeś czwarty wtedy? Dobrze pamiętam?
Piąty. Przede mną był Wojtek Kopeć, tak, mnie tam łyknął na którymś kilometrze już pod koniec. Wtedy jakby Szymon Majewski stał, to by nie zostawił na mnie suchej nitki po tym, jak ja tam wyglądałem na ostatnich 3 kilometrach. To był naprawdę hardcore. Ale bardzo fajna imprezka. Polecam. Dobra, zmierzając do końca, bo ty już, Marku, trochę zapowiedziałeś, że i zresztą to padało już w poprzednim naszym podcaście pół roku temu, za pół roku pewnie znowu powtórzysz. Myślicie już o 50. edycji maratonu i chcecie się rozwijać. Ja nie pamiętam, czy to padało w podcaście, czy w jakiejś naszej rozmowie, że masz taki plan, żeby maraton był na tyle popularny, żeby wręcz były w sensie losowanie, żeby...
Każdy by tak chciał.
Żeby
każdy organizator by tak chciał.
Macie to w planach, żeby 50. maraton warszawski był takim wydarzeniem, na który trzeba się zapisać, wziąć udział w losowaniu albo mieć jakiś czas, tak jak w Bostonie czy w Berlinie?
Nie, no ja tego typu marzeń nie mam, bo to są takie marzenia trochę ograniczające, tak? Znaczy, dlaczego, jeszcze cały czas myślę sobie, dlaczego miałbym komuś ograniczać możliwość udziału w imprezie, tak? Może kiedyś tak nastąpi. Nie wiem nawet, czy powinienem powiedzieć i oby tak było. Nie wiem. Może. Natomiast... Też doświadczenie mnie nauczyło, że skupianie się na tym, że na przykład w tym roku chciałbym, żeby było tyle i tyle osób, to nie zawsze działa, albo średnio działa. Jak żeśmy się skupiali na takich celach bardziej organizacyjnych, jakościowych, to zupełnie inaczej działało. No pewnie, że sobie tam zakładamy pewne liczby na początku, no bo to choćby po to, żeby oszacować to, ile trzeba czego zamówić, tak? Bo to jest zwykła procedura organizacyjna. Natomiast na ten moment 50. maraton raczej jesteśmy na etapie wizji tego, co chcemy osiągnąć z punktu widzenia takiego społecznościowego. I to nawet myśmy przed rozmową tutaj i na tej konferencji, czy po konferencji rozmawiali o tym, że tacy ambasadorowie Wielkiego Biegu jak Artur i pozostałe osoby z tej drużyny Wielkiego Biegu, że takich osób powinno być więcej, powinny być dziesiątki wręcz. Bo my sami nie zbudujemy tutaj wielkiej imprezy biegowej. Bo to nie jest... Po pierwsze, to nie jest możliwe, po drugie, to nie jest pochodna tego, ile się pieniędzy wyda, ale to jest możliwe, jeżeli swoją energią zarazisz innych ludzi, którzy przejmą od ciebie tę energię, a potem się nią podzielą dalej. To jest możliwe i w to wierzę. I ta konferencja, i tu też jesteśmy z Arturem zgodni, że ta konferencja, na której żeśmy byli razem, była fenomenalna pod tym względem, że tam wszyscy, którzy byli, mówili tym samym głosem, chociaż nikt się wcześniej na to nie umawiał. To było czuć, że my na tych samych skrzypcach gramy wszyscy. Na tej samej wysokości dźwięku i to było super. Więc ja czuję, że to zaczyna się dziać, ale to się zaczęło od trochę zmiany naszego sposobu myślenia i to chyba było w tym najważniejsze, tak? No wiem, że to w jakąś metafizykę wkraczam, ale to nie jest metafizyka. To jest po prostu zobaczenie czegoś, czego do tej pory żeśmy nie widzieli. I to z tego się najbardziej cieszę, że my zaczęliśmy wewnątrz widzieć inne rzeczy, niż widzieliśmy do tej pory.
No szczerze powiedziawszy, to jakbym był kimś, kto nie wie, czym jest maraton warszawski, nie uczestniczył, to mnie bardziej przekona, jeżeli bym widział Artura na Instagramie, Artura czy kogokolwiek z naszych. Nawet jeżeli ktoś biega wolno, to żeby był
autentyczny
niż jakiś tam piąty garnitur z Kenii albo ktoś, kto przyjedzie, pojawi się, kurczę, ale szybko przebiegł obok mnie, nie zdążył.
Wracamy do samego początku naszej rozmowy, tak, że właśnie nieważne kto, z jakim czasem, bo czas można zrobić i on będzie niezauważalny albo będzie widziany przez dzień, dwa, trzy, tydzień, ale właśnie ci ludzie, którzy tak naprawdę to budują, ten cały fundament, to oni pokazują i przekazują dalej energię i zarażają następnych.
I ambasador zostaje w tej Warszawie i widzisz ty pana Agricoli, on pobiegł tyle i tyle, a ktoś z zagranicy przyjedzie i pojedzie.
Przyjechał, wsiadł w samolot i pojechał, tak? No i tyle go widzieli, więc...
No, któryś z was przed chwilą użył słowa, bo to jest prawdziwe i to jest właśnie ważne, żeby być prawdziwym w tym wszystkim. I też wracając teraz do tego pytania o tego szafara, o tam jakiś, powiedzmy, nie jakiś wysoce wyrafinowany poziom sportowy w tym roku. Ja mogę ci odpowiedzieć jakimiś ogólnikami albo że coś tam, a że no, odbył karę, to jakby... Szczerze mówiąc, ja od pewnego czasu to mam świadomość tego, że mówienie prawdy jest najfajniejszą rzeczą. Po pierwsze, nie musisz pamiętać, co powiedziałeś, powiedzieć prawdę.
Koniec, tak? Dokładnie.
A po drugie, niczym tak nie zdobędziesz drugiego człowieka autentycznością. Więc nawet jeśli ta prawda jest taka, że nie, ona nie jest szczególnie popularna ani atrakcyjna, to ona jest prawdziwa. I to jest moim zdaniem najfajniejsze, co można zrobić dla samego siebie przede wszystkim, tak, żeby pozostać w tej prawdzie, w tej autentyczności, bo tego ci nikt nie odbierze.
Prawda zawsze się obroni.
Tak, oczywiście.
Arturze, jesteś tak doświadczony. Nie, no serio, biegałeś w bardzo wielu biegach, jak już rozmawiamy, bo to zabrzmiało.
Sezonowany.
Tak. Jak już rozmawiamy o tym, jak może się rozwinąć maraton warszawski, to zastanawiałeś się, co ze swojego doświadczenia mógłbyś wyciągnąć, że w tym mieście zrobili to tak i tak, i jakby prezes Tronina zrobi to w Warszawie, to by było coś? Masz coś takiego w głowie?
Wiesz co,
ja mogę podpowiedzieć.
No.
Tak. Nie, no,
nie, jak, nie, jak, no, słuchaj, jak no Arzu, nawet pierwszy.
Nic to ja wiem, co ja nie, bym sobie nie. powiedział.
Wiesz co, mnie to się, teraz ja powiem o swoim marzeniu. Mhm. Mnie to się marzy już nawet kilka lat temu, żeśmy, Marku, rozmawiali przy którymś odbiorze pakietu, że chciałbym, żeby było coś takiego, że robisz maraton warszawski bądź półmaraton, tak, no bo to wiadomo, że jest zawsze związane z Fundacją Maraton Warszawski, ale zdobywasz, nie wiem, pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą edycję i jesteś w stanie zdobyć na przykład, już no pomijam World Marathon Majors, tak, ale zdobywasz coś, co nie każdy może osiągnąć. Czyli na przykład 5 edycji, jedna po drugiej, zdobywasz dodatkowy medal, tak? Czy coś takiego, żebyś ty chciał dalej w to iść, to łączyć, to tak, dalej, wiesz, to z każdej jednej strony. To jest tak naprawdę tak gigantyczne pole, wiesz, manewru i za każdym razem, wiesz, no... To jest to, co nawet żeśmy rozmawiali przed materiałem. Ten Brazylijczyk, którego spotkałem w Tokio, był w zeszłym roku w Warszawie na maratonie i powiedział, że fenomenalna impreza, tak? A spotkałem go wychodząc z hotelu w Tokio, gdzie gość w wieku 74 lat zdobył 2 medale World Marathon Majors, tak? Czyli gość ma swoje lata, ma pasję do biegania i lata po całym
świecie. Z niejednego asfaltu chlebia.
Tak, tak, dokładnie. I wiesz, i on był zachwycony naszą imprezą. Powiedział, owszem, mała impreza w porównaniu do tych innych, ale jego tu przyciągnęło. Coś, co daje mu, wiesz, poczucie egzotyki dla niego, tak jak my tam, on tu.
Maraton w Rosji, super, nigdy nie biegł.
Tak, no super, no ale mówię, no takie właśnie połączenie kilku edycji, czy kilkunastu. Wiem,
tak,
że jest...
Tak, to masz,
no,
wiem, o czym
to,
mówisz,
to jest, to jest.
Generalnie ludzie lubią kolekcjonować różne rzeczy, tak? Tak? Takie...
I utożsamiać
się. Każdy,
utożsamiać
tak,
się
i
z tymi rzeczami.
Drugie, tak? I to są to czasami rzeczy bardzo niewymierne. Wróciła u nas ostatnio gdzieś tam ta rozmowa. My też jesteśmy w tej chwili na etapie przebudowywania, czy nie przebudowania, tylko budowania od zera zupełnie nowego całego panelu obsługi biegacza, bo nasz cud, że jeszcze... Dobrze, że mamy mocny sznurek, to się nie rozleciał jeszcze. No ale to dopiero jest temat na przyszły rok, bo to jest wielomiesięczna robota i kilkuset tysięczny wydatek. Natomiast no tam też przy okazji tego właśnie wróciły tego typu właśnie takie challenge i tak dalej, nie? No to na pewno.
To nawet właśnie wczoraj Magda przy konferencji prasowej mówi do mnie tak, wariat, a ty wiesz, że twój start na dychę będzie 25. startem w panelu naszym Fundacji Maraton Warszawski. Ja mówię, o mój Boże, 8 lat biegam, a to już 25 startów.
Później możesz na jakąś maskotkę to wymienić.
Albo
punkty. No
ale wiesz, no samo takie, no 25 lat, 25 startów, jesteś związany z jednym tak jakby organizmem. No to też jest, tak. Wiesz, jest jakieś to nawet przeżycie wewnętrzne i fajnie to pokazać, tak? I to jest takie autentyczne. To jest to, co właśnie buduje całą społeczność wokół danego biegu.
Zgadzam się. Jak w ogóle podziwiam cię, że 8 lat masz tego samego maila. Ja na twoich imprezach to chyba na 3 różnych mailach byłem pozapisywany.
Nie,
Marku, a ty chciałeś powiedzieć, że masz jakiś pomysł, co byś zaczerpnął z innych?
Medal party. po imprezie. Nawet w tym roku chcieliśmy zrobić, ale już było za późno. Więc świadomie zrezygnowaliśmy z tego.
Tak,
taka, że po imprezie się o godzinie 18 na przykład wszyscy spotykają pod pałacem, wszystko jedno, no gdzieś tam w jakimś miejscu, tak rzucam na hasło, że pod pałacem. No i jest muzyczka, się wszyscy z tymi medalami, sączą piwko, potem siadają do metra.
Tak, właśnie tak, to było w Chicago.
Tak,
to będzie zaczerpnięcie.
No. Tak, no, myślę, że raz, że to jest dla biegaczy fajna opcja, żeby poświętować. Nawet jak im nie do końca poszło zgodnie z planami, to jednak troszkę się odstresować, a dwa, no to jest jakby dalej reklama. I dalej się mówi, i dalej ludzie widzą. Miejmy nadzieję, że w dobrym stanie tych ludzi z medalami, bo to wiadomo,
po
maratonie jedno piwko już złożony człowiek.
Ale poniedziałek medalowy można byłoby też wprowadzić.
No więc
no to jak się impreza przeciągnie.
Tak, do poniedziałku, więc mamy następny rezerwy. Element.
Panowie, dziękuję wam za dzisiaj. Artur, ja tobie życzę, żebyś pobiegł na miarę swoich oczekiwań, żeby ten podbieg na Poniatowszczaku nie był strasznie taki długi, no i żeby fani przychodzili pobiegu, a nie zaczepiali cię w trakcie. Panie prezesie, życzę, żeby maraton i półmaraton, o którym będziemy rozmawiać za pół roku.
Pół roku. Ja sobie wbiję w kalendarz od razu.
Rozwijał się tak, jak sobie zaplanujecie, żeby ta 50. edycja, która za 5 lat była wow, wow, ale żeby ta 45., która za 2 dni, żeby była taka, jak sobie wymarzycie i żeby były same pozytywne wnioski po niej.
Ja najbardziej bym chciał, żebyście byli wszyscy z nas dumni, to po pierwsze, a po drugie, żebyśmy się wszyscy, tak jak tu rozmawiamy, ale wszyscy inni, którzy słuchają, żebyśmy wszyscy czuli się częścią tego wydarzenia i może nie współodpowiedzialni, ale współtworzący je na małą, wielką skalę. I to jest proces, który trzeba zainicjować. Przepraszam, że to przedłużam, ale to jest cel na najbliższe lata, bo jeżeli to sprawnie i mądrze przeprowadzimy, to wszyscy będziemy z tego dumni.
Pamiętajmy, że bieg tworzą nie tylko biegacze i nie tylko pan, który startuje ludzi na starcie, tylko wszyscy dookoła. Dziękuję bardzo za dzisiaj.